Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica, audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Wielokrotnie na falach audycji Głos z Krakowa w Radiu Maryja poruszamy tematy związane nie tylko z Krakowem, ale także z ciekawymi inicjatywami, szczególnie tymi, które dostępne są dla wszystkich, na przykład poprzez internet, realizowanymi w różnych stronach naszej ojczyzny. I dziś porozmawiam o inicjatywie związanej z upowszechnianiem wiedzy o liturgii. Porozmawiamy o samej liturgii, o tym, jak ona winna być sprawowana, a także o inicjatywach wznawiania różnych ważnych dzieł pochodzących i z XVII, i z XIX wieku. A moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa jest Dawid Makowski, redaktor portalu spasjidoliturgii.pl. Witam Cię serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Dawidzie, na początku naszej rozmowy, tak jak przedstawiłem Cię przed chwilą, jesteś redaktorem portalu spasjidoliturgii.pl. Za chwileczkę sobie o tej inicjatywie porozmawiamy, ale chciałem Ci zadać takie pytanie, no może bardzo ogólne. Dlaczego liturgia jest ważna? Co jest istotą liturgii, a szczególnie liturgii mszy świętej? No bo wiemy, że liturgia to też nie tylko msza święta, prawda? To też inne formy właśnie liturgiczne. Co jest w tym najważniejszego i dlaczego ona jest dla nas, chrześcijan, ważna?
To, co jest takie istotne, to jest fakt, że w niej jest Pan Bóg, że to jest w ogóle Jego dar. Kiedyś czytałem taką fajną książkę, w której było napisane właśnie, że sednem liturgii Kościoła jest to, że jest w niej obecny Pan Bóg. I to jest dość głębokie i ważne, ponieważ jeżeli spojrzymy na liturgię właśnie w wymiarze tym wertykalnym, to zauważymy, że w istocie jest ona Bożym darem. Święty Jan, Panie, to opisuje, pokazuje on w Apokalipsie, że jest tron Boga i tron Baranka oraz rzeka, która z niego wypływa, i to jest ta Trójca Święta. Natomiast ta rzeka, która wypływa, nawadnia drzewo. Można to drzewo utożsamić z liturgią i wtedy, jeżeli przeczytamy dalej ten 22 rozdział Apokalipsy, to zauważymy, że drzewo to leczy narody, a właśnie taki cel ma liturgia. Liturgia ma za cel podźwignąć ludzi, ma za cel w pewien sposób ich uleczyć z tego, co słabe, co niemocne, co w jakiś sposób chore. I liturgia jest o tyle istotna, o ile właśnie działa w niej Pan Bóg. Bo jeżeli spojrzymy na liturgię tylko w wymiarze wertykalnym, takim wspólnotowym jedynie, gdzie będziemy dostrzegali tylko zbiór czy zgromadzenie poszczególnych osób bez tego pierwiastka boskiego, to wtedy bardzo łatwo stwierdzić, że liturgia nie jest nam potrzebna, bo taka forma pobożności, taka forma kultu jest po prostu zbędna. Ale kiedy właśnie zobaczymy, że tą istotą liturgii jest Pan Bóg, to wtedy też dostrzeżemy, że wszystko tutaj ma sens, że tutaj nie ma czegoś takiego zwykłego, codziennego, tylko że jest coś, co pochodzi z wysoka. I o tym bardzo ładnie mówią teksty mszalne w okresie Narodzenia Pańskiego, kiedy jest ta tajemnica wcielenia dość mocno poruszana. Tam właśnie jest mówione w różnych kolektach, w różnych modlitwach nad darami, że w istocie to, co wydarzyło się wtedy w Betlejem, czyli wstąpienie Syna Bożego na ziemię, przyjęcie ciała, początek Jego ziemskiego życia, to właśnie też wydarza się w liturgii, bo w tym momencie, kiedy Chrystus na ziemię przyszedł, wtedy też ludzie otrzymali świętą celebrację, czyli tą właśnie świętą liturgię. I dzięki niej możemy, tak samo jak Chrystus, w pewien sposób być pociągnięci do chwały nieba przez to, że właśnie Chrystus w niej działa, że nas Chrystus pociąga, że prowadzi nas tam, skąd przybył. W ten sposób jest ona szczególnie istotna. A spośród tych wszystkich form liturgii, bo przecież wiemy, że i liturgia godzin, i celebracja Bożego Słowa, i sakramenty, i sakramentalia, to wszystko jest liturgią oczywiście, ale takim trzonem, taką kategorią zupełnie odmienną jest właśnie msza święta, bo ona jest tą celebracją, w której namacalnie możemy spożywać Pana Boga, bo ciało i krew Chrystusa, które wcześniej było chlebem i winem, jest dla nas po prostu dane, jeżeli tylko mamy stan łaski i nie mamy żadnych przeszkód, aby komunię przyjmować. Dlatego msza święta jest istotnie ważna, tak istotna też dla ludzi, bo to, co się dzieje na mszy świętej, to jest nie tylko streszczenie tego, co działał Chrystus. Teologia scholastyczna i też średniowieczna ukazywała właśnie to, że to, co Chrystus przeżył w swoim ziemskim życiu, to też później przyszło do jego misteriów. Tutaj też wcześniej Leon Wielki o tym pouczył. I to jest o tyle istotne, o ile właśnie pozwala nam w pewien sposób dostrzec to, że życie Chrystusa jest też naszym życiem, a przynajmniej powinno być. Na ile to chrześcijanin dostrzega, to już inna sprawa. Natomiast istotne jest w tym wszystkim to, że liturgia nas wychowuje w pewien sposób do tego, aby być w istocie Bożym dzieckiem. I nie chodzi tutaj o żadną taką infantylność, że trzeba być jakimś takim banalizatorem, czy takim jakimś, można powiedzieć, człowiekiem, który wszystko spłyca i nie widzi żadnej głębi. Tylko właśnie chodzi w tym o to, aby dostrzec w tej liturgii ten fakt, że my jak dzieci wchodzimy w tą celebrację pełni ufności do Boga, pełni wiary w Boga, który sprawia, że możemy wyjść poza nasze ramy codzienności, że możemy wyjść gdzieś głębiej, gdzieś wyżej, że możemy wznieść się ponad problemy, ponad doczesność i w pewien sposób być tam duchowo na razie, no bo jeszcze jesteśmy na ziemi cieleśnie, gdzie są wszyscy święci, gdzie starcy dają pokłon, gdzie są zwierzęta oddające chwałę, gdzie chór aniołów śpiewa nieustanny święty, święty, święty. Ale żeby to dostrzec, żeby w taki sposób przeżywać liturgię, trzeba oczywiście być przez nią wychowywany, czyli trzeba żyć tak, aby ta liturgia naprawdę miała jakiś sens, jakieś znaczenie w życiu. Bo liturgia łączy się z życiem. Prawo modlitwy jest prawem wiary, jak już w V wieku pisarze kościelni to określali. A więc chodzi o to, że liturgia ze swej strony pokazuje nam, w jaki sposób mamy żyć. My natomiast dajemy odpowiedź życiu. W naszym życiu właśnie próbujemy tak się zachowywać, aby ta liturgia była dla nas czymś istotnym, aby była też prawdziwa, bo nie może brać udziału pełni w liturgii ten, kto nie zgadza się z Kościołem, kto w jakiś sposób kontestuje to, co Kościół przekazuje do wierzenia, bo liturgia zakłada wiarę, ale wiara jest też celebrowana w liturgii, bo liturgia jest taką, można powiedzieć, sumą teologii. Teologią celebrowaną. I w ten sposób my możemy właśnie zauważyć, że liturgia jest czymś istotnym właśnie przez to, że ona celebrowanym misterium, celebrowaną wiarą, ale jeżeli właśnie wiara kuleje, to i liturgia kuleje. Można powiedzieć, że jak ktoś pokaże mi swoją wiarę bez liturgii, to ja mogę pokazać moją wiarę właśnie poprzez liturgię. I to już chciał pokazać święty Jakub w swoim liście, że wiara bez uczynków jest martwa. A więc wiara domaga się celebracji i to uroczystej, właśnie w liturgii. Z tego względu liturgia jest czymś nader istotnym, bo ona wyraża naszą wiarę i my, jako ci, którzy ją wyrażają, możemy właśnie przed Panem Bogiem stanąć, który nam dał liturgię po to, aby się z nami spotkać. Jest to, powiedzmy, takie miejsce, taka przestrzeń spotkania Stworzyciela ze stworzeniem.
Czasem można zauważyć, szczególnie wśród wiernych świeckich, taką tendencję do tego, że im szybciej odprawiona jest msza święta, tym lepiej, prawda? Że właśnie nie przejmować się tym takim spotkaniem z Bogiem, jakim jest liturgia we wspólnocie Kościoła, ale no, żeby im szybciej kapłan odprawiał mszę świętą, szczególnie niedzielną, tym lepiej, a tymczasem liturgia wymaga czasu.
Tak, liturgia wymaga czasu, jest ona czymś, co nie może być sprawowane pospiesznie. Nie może to być coś, co jest po prostu niedbale wykonywane, ponieważ to w pewien sposób ją desakralizuje. To pokazuje, że jest mało istotna. Jeżeli liturgia mszy świętej sama w sobie trwa 30 minut, a kazanie czy homilia trwa 20, to już widzimy pewien taki dysonans, to już się rzuca w oczy, że coś jest nie tak. Natomiast kiedy z kolei kapłan wykonuje ją w sposób niedbały, nie troszczy się o rubryki, sprawuje ją według własnego widzimisię, to jest też w pewien sposób ukazanie, że ona nie jest niczym ważnym, bo skoro ten, który jest wyświęcony, dokonuje takich rzeczy, to co dopiero mają zrobić ci, którzy nie mają święceń i w liturgii nie biorą udziału codziennie, ale powiedzmy raz w tygodniu czy dwa razy w tygodniu. Teraz, kiedy mamy synod o synodalności i wychodzą różne dokumenty, to daje się w nich zauważyć takie pragnienie, aby liturgia była sprawowana w takiej, z taką większą ciszą, z większym staraniem, z taką powagą i ze spokojem. Bo spokój jest ważny, kiedy ksiądz pędzi, albo jakiś wierny świecki pędzi w liturgii. Chce, żeby było jak najmniej wszystkiego, żeby było to szybciej, żeby ubożyć znaki, bo po co te wszystkie znaki, przecież ludzie ich nie rozumieją. To jest dramat, to jest dramat teologiczno-pastoralny, ponieważ liturgia dopiero trafi do człowieka, jeżeli właśnie poprzez te znaki, które człowiek zna, będą przekazywane treści natchnione, treści Boże, które tchną tą właśnie obecnością Bożą. To samo z tym właśnie pośpiechem i innymi elementami, które w pewien sposób wpływają na to, jak człowiek odbiera świętą celebrację. Jeżeli typowy wierny ma jedyną możliwość spojrzenia na Kościół właśnie poprzez parafialną liturgię, to jak ona będzie sprawowana, tak to właśnie będzie u niego wyznacznikiem tego, czym jest Kościół. Bo jeżeli będzie ona sprawowana w sposób niedbały, w sposób byle jaki, byleby odbębnić i msza niedzielna ze chrztem trwa pół godziny, bo są takie parafie niestety, to jest właśnie przyczyna do tego, aby wierny pomyślał, po co mi to, skoro ja nie widzę w tym głębi. Mi się zawsze rzuca tutaj w oczy i też w uszy to, co kiedyś przeczytałem, że pewien niewierzący przyszedł na taką mszę, która była sprawowana w sposób banalny, niedbały, byle szybko, trwała 15 minut. I on po mszy poszedł do księdza i powiedział, że czytał w książkach o tym właśnie, że msza jest taka ważna, że katolicy tak bardzo czczą i wychwalają, że na nią przychodzą tłumnie, a on tego nie widzi. Jakby rzeczywistość się zaciera z książkami, z tym, co się mówi. Tak często też jest właśnie z dokumentami, że dokument swoje, ksiądz swoje. I to jest dość słabe, bo w każdej pracy, nawet już patrząc świecko, jest pewna instrukcja działania. Są pewne normy, których nie wolno przekroczyć. A tutaj są te normy nie tylko ludzkie, ale i boskie. A niestety widzimy, że są one często lekceważone, gdzieś odpychane na bok na rzecz własnej twórczości czy własnego widzimisię. I to jest problem.
Często są odstawiane na bok czy lekceważone, ale też są dobre inicjatywy, do których należy portal z pasji do liturgii.pl tworzony przez księży i przez świeckich. Kiedy, dlaczego powstał ten portal? Jaka jest jego misja?
Tak, nasz portal powstał podczas pandemii. Zdarzyło się to właśnie w 2020 roku, kiedy dotknęło nas wszystkich takie pewne opuszczenie ze względu na pewne obwarowania, ograniczenia związane z kultem, zwłaszcza w Triduum Paschalnym i w okresie wielkanocnym, to przyszła mi na myśl taka myśl, że to, co się dzieje teraz w Kościele, w świecie, jest czymś, co trzeba w pewien sposób chwycić i z tego czasu, chociaż trudnego, jak najwięcej dobra wypuścić. Kiedy wszyscy byli praktycznie w domach, przed komputerami, przed telefonami, przed telewizorami, to opadało w nich, w tych mediach społecznościowych i w innych miejscach, wiele takich haseł, że msza w telewizji jest taka sama, czy tak samo ważna, jak msza w obecności realnej w Kościele. Oczywiście jest to bzdura, ale takie hasła padały, to też od teologów. Pomyślałem sobie wtedy, że coś jest nie tak, że jeżeli my chcemy, aby ta liturgia miała realny wpływ na człowieka, to trzeba ją rozwijać, trzeba o niej mówić i nie można się teraz zamknąć, zwłaszcza, że jest ten moment historii świata, ten moment historii życia wielu ludzi, w którym oni pytają, po co nam to, dlaczego nam to jest potrzebne, czy w ogóle jest sens chodzenia na liturgię. I właśnie wtedy stwierdziliśmy, że stworzymy pewien projekt liturgiczny, który będzie w pewien sposób wyjściem naprzeciw tym pytaniom. Chcieliśmy już od razu wtedy stworzyć taką serię, która się udała, o liturgii słów kilka, czyli takie podstawy, fundamenty liturgii dla każdego, aby odpowiedzieć na różne pytania. I tam właśnie odpowiedzieliśmy na pytanie, po co liturgia, czym jest czynny udział, po co katechezy, czy psalmy są istotne i tak dalej, aby ludziom pokazać, że to nie jest tylko dzieło księdza, że to nie jest tylko dzieło jakiegoś człowieka, bo to jest dzieło Boże oczywiście, ale że to jest nasze wspólne działanie, współdziałanie z Panem Bogiem, że każdy z nas ma wpływ na tą celebrację. I wtedy właśnie pojawił się pomysł, aby tą stronę w pewien sposób nazwać, jako że osoby, które się gromadzą przy naszym projekcie, to wszyscy mają pewną pasję do jakiejś dziedziny liturgii czy teologii, stwierdziliśmy, że najlepszą nazwą, taką najtrawniejszą, to właśnie będzie z pasji do liturgii, bo to po prostu wyraża to, co mamy w sercach, co robimy. Tak, nasz projekt powstał, jak już wspomniałem, w 2020 roku. Rok później przyszedł taką lekką reorganizację, w której wiele się zmieniło, troszeczkę zmieniły też się cele. To było też związane z tym, że tak pandemia trochę ustawała, pojawiały się nowe wyzwania, nowe problemy, nowe kwestie, które chcieliśmy w jakiś sposób poruszyć. I wtedy też zgromadziliśmy w naszym zespole kilku naukowców. Jest wśród nas ksiądz dr Marcin Kołodziej z Wrocławia, jest wśród nas Dominika Kowacewicz, teolożka prawosławna, która tutaj nam zajmuje się w projekcie rytami wschodnimi. Jest wśród nas tłumacz języków starożytnych po filologii klasycznej. Jest także wielu pasjonatów i wiele osób, które się na różny sposób tym zajmują. Są też księża, głównie w aspekcie YouTube'a czy filmików, bo też nagrywam filmy instruktażowe. Jest więc to taki zespół kilkunastu osób, którzy po prostu się tym interesują i mają pasję do świętych obrzędów.
Jednym z takich inicjatyw towarzyszących portalowi z pasji do liturgii.pl, a może nawet przekraczających ten portal, jest Zielonogórska Szkoła Liturgiczna. No, jest to związane, że zarówno redaktor, jak i część pozostałych redaktorów portalu z pasji do liturgii jest związana właśnie z Zieloną Górą. Jak działa ta Zielonogórska Szkoła Liturgiczna? Co tam się odbywa, co tam się dzieje?
W tamtym roku we wrześniu stwierdziliśmy, że stworzymy właśnie taką szkołę dla osób, które chcą wiedzieć więcej o liturgii tu na miejscu. Bo o liturgii można wiele mówić, o niej można wiele pisać, można o niej wiele dyskutować, ale to, co też jest pociągające, to jest dobry przykład, czyli pokazanie tego, jak można zrobić, albo inaczej, jak należy zrobić niektóre kwestie. No i chcieliśmy też działać w takim wymiarze lokalnym, tu i teraz, gdzie jest potrzeba, gdzie są chętne osoby. I przy dwóch parafiach, przy parafii konkatedralnej, parafii Ducha Świętego, stworzyliśmy szkołę, która zrzesza młodych i starszych, kobiety i mężczyzn, którzy chcą coś więcej wiedzieć o świętych obrzędach. W tamtym roku formacyjnym realizowaliśmy kurs ceremoniarza, kurs ministranta, kurs też lektorski, czyli dla ministrantów Bożego Słowa. W tym roku teraz będziemy zaczynali w piątek nowy projekt związany właśnie ze szkołą, gdzie dochodzi też forma kantorska, czyli kurs dla osób, które będą chciały śpiewać w liturgii. Jest to więc coś, co wychodzi naprzeciw oczekiwaniom parafialnym, zwłaszcza teraz przed Triduum Paschalnym, kiedy już nasze oczy powoli się kierują w stronę tych największych obchodów roku liturgicznego. Szkołę liturgiczną tworzą trzy osoby na tą chwilę, jeśli chodzi o kadrę, tak nazwijmy. Są to dwaj księża i ja. Wszyscy jesteśmy w jakiś sposób związani ze szkołą liturgiczną, w wymiarze też angażowania się w projekt z pasji do liturgii, ponieważ z tego to też troszeczkę wyniknęło wszystko. I właśnie tak wspólnie pragniemy działać w jednym ośrodku łączącym kilka parafii, bo ministranci są z różnych miejsc. Osoby dorosłe, nieministranckie, że tak nazwijmy, też są z kilkunastu parafii. I wszyscy jesteśmy właśnie po to, aby im pokazać to, że liturgia jest czymś istotnym, to przede wszystkim. Chcemy im pokazać przede wszystkim to, że liturgia jest dla nich ważna, potrzebna, przynajmniej powinna być, i że jest ona czymś dającym życie. Natomiast dopiero później robimy te wersje takie już specyficzne dla poszczególnych kursów, czy to dla ministrantów, praktykę służenia, czy to dla lektorów, praktykę czytania, czy to dla kantorów, praktykę śpiewu, czy dla ceremoniarzy, warsztaty z mszału, brewiarza, rytuałów, ewangeliarza, tak aby każdy, kto się zapisał na poszczególny kurs i w czymś się czuje dobrze, ma taki charyzmat, mógł jak najwięcej tej wiedzy zdobyć i potem dzielić się nią w poszczególnych parafiach, w poszczególnych grupach.
W ostatnim czasie ukazały się dwie książki, dwie publikacje pod patronatem portalu z pasji do liturgii.pl. Pierwsza z nich to książka księdza Hieronima Powodowskiego, Liturgia, czyli opisanie mszy świętej i jej obrzędów. I jeśli spojrzymy na notkę informującą o tej publikacji, to pod hasłem redakcja i dokonanie przekładu widnieje nazwisko właśnie Dawid Makowski. Co to jest za publikacja? Jak wyglądały twoje prace nad tą książką?
To jest według mnie publikacja monumentalna. Jest ona z początku XVII wieku, dokładnie z 1604 roku. Jest to książka, którą zobaczyłem kiedyś w internecie. Zobaczyłem w ogóle takie zbiory różnych starych ksiąg, starodruków. I z myślą o projekcie Spasy do Liturgii próbowałem rozszyfrować ten staropolski język, w jaki sposób go przepisać na współczesną polszczyznę. I kiedy dokonałem takich trzech rozdziałów, to zobaczyłem, że treści, które są w tej książce obecne, są na tyle istotne, że warto byłoby je wszystkie zebrać w całość i być może w przyszłości wydać. W ten sposób właśnie dokonał się ten przekład, który trwał dokładnie 9 miesięcy, tyle trwało zredagowanie całej książki. Jest to dość dużo, no ale patrząc na to, że ta książka to właśnie był starodruk, jeszcze pisany staropolszczyzną, no to jest czas nawet szybki, bym powiedział, w takim działaniu. Książka jest o tyle istotna, o ile ona wyrosła na kanwie herezji protestantyzmu. W momencie, kiedy w Polsce dokonywała się protestantyzacja poszczególnych wiosek, poszczególnych miejsc i wiele tej nowej religii gdzieś tam wchodziło w świadomość ludzi, w końcu trzeba było w jakiś sposób podnieść sprzeciw. Trzeba było pokazać, że to, co mówią protestanci, nie jest prawdziwe, że msza święta nie jest tylko ucztą i nie tylko postacie eucharystyczne trwają do momentu zakończenia jej, ale że jest ona naprawdę ofiarą, że jest kalwarią, że jej owoce są tożsame z owocami męki Chrystusa. I w tym celu właśnie ksiądz Hieronim stworzył swoje dzieło. Ukazał w nim mszę świętą głównie właśnie w tym wymiarze męki, w tym wymiarze ofiary, aby przeciwstawić się właśnie tym, którzy tylko ją nazywali ucztą, czy po prostu pamiątką. Dlatego właśnie to dzieło powstało i myślę, że treści, które są w nim obecne, nie są w żaden sposób obecnie zbyteczne, ani gdzieś mało istotne, ponieważ widzimy nawet dzisiaj w krajach zachodnich, że to, co się działo w XVII wieku w świecie, dalej jest obecne, może nawet na szerszą skalę, gdzie ta wiara w realną obecność Chrystusa jest teraz mniejsza. I nawet biskupi zdają się twierdzić niektórzy, że jej nie ma. Że są jakieś takie nawet dziwne celebracje, w których biorą udział świeccy jako przewodniczący. To wszystko właśnie sprawia, że ludzie pytają, czym jest msza święta. I jak ktoś ma takie pytanie z Państwa, to właśnie polecam książkę księdza Hieronima do tego, że ona to odpowiada i pokazuje to nie w kontekście socjologicznym czy psychologicznym, ale biblijnym. On tłumaczy poszczególne wersety biblijne, powołuje się na Pismo Święte, na ojców Kościoła, często właśnie komentujących poszczególne fragmenty, tak aby ukazać, że jest to coś, co jest wyrosłe z tradycji Kościoła, co jest już ugruntowane od IV wieku.
Obok książki księdza Hieronima Powodowskiego Liturgia, czyli opisanie mszy świętej i jej obrzędów, pod patronatem portalu spasjidoliturgii.pl ukazała się też inna publikacja, Uczta Święta o Częstej Komunii Świętej, autor biskup Louis Gaston de Segur. Co to za książka?
O ile książka księdza Hieronima była książką, która wskazuje dość mocno na ofiarę mszy świętej, o tyle ta książka właśnie jest takim dopełnieniem, bo wskazuje na tą ucztę, która też jest obecna we mszy świętej, czyli na komunię świętą. Ksiądz biskup Louis chce pokazać wszystkim, że komunikowanie, częste komunikowanie się jest czymś bardzo istotnym, ponieważ to sprzyja pobożności, to sprzyja rozwojowi duchowemu, to też pomaga w różnych okresach życia różnie przetrwać w wierze. Dla młodzieńców jest to dość istotne, bo mogą oni dzięki Komunii Świętej walczyć też ze swoimi różnymi problemami, które wywodzą się właśnie z problemów dojrzewania czy z etapu dojrzewania. Natomiast dla małżonków jest to istotne, aby swoją zgodę wzajemną budowali na bazie Komunii Świętej. Dla seminarzystów jest to też równie istotne, ponieważ w drodze do kapłaństwa mogą jednoczyć się ściślej z Jezusem, którego mają niedługo reprezentować. Więc ta książka jest takim kompendium wiedzy, krótkim, ale treściwym, w którym ksiądz biskup wyjaśnia, czym jest Komunia Święta dla ludzi i że nie jest ona tyle nagrodą, ile jest ona łaską, którą jak my przyjmiemy, to możemy w sobie rozmnożyć i w pewien sposób dzięki niej żyć i tak żyć właśnie, żeby ta Komunia Święta była godnie przyjmowana.
A więc dwie publikacje, które ukazały się pod patronatem portalu spasidoliturgii.pl. Pierwsza to ksiądz Hieronim Powodowski, Liturgia, czyli opisanie mszy świętej i jej obrzędów, a druga z kolei książka biskupa Louis Gaston de Segur, Uczta Święta o Częstej Komunii Świętej. A na koniec ostatnie pytanie, bo zostały nam już dosłownie dwie minuty tej audycji. Chciałem zapytać o taką sprawę, która no, dosyć często dotyczy naszej parafialnej rzeczywistości. Pewnie wielu radiosłuchaczy zauważyło, że niestety przy ołtarzu jest coraz mniej ministrantów. Z czego to wynika? Jak temu możemy zaradzić?
Przede wszystkim nie wszyscy się interesują ministrantami, jeśli chodzi o księży. Czasami są oni zaniedbywani. Są to dobrze, nie ma ich w sumie, to też dobrze. Takie teksty różne często też są słyszalne. Natomiast problem jest w tym, że obecnie brakuje duszpasterstwa ministrantów. Takiego na szerszą skalę, bo każda parafia robi sobie. A gdyby były, tak jak chcą dokumenty w każdym dekanacie, w każdej diecezji, w regionach kościelnych, czy też w episkopacie jako całości, takie podgrupy właśnie ministranckie, gdzie młodzi mogliby się spotykać razem, też starsi, bo przecież przy ołtarzu służą też osoby starsze, razem mogliby się też się integrować, mogłyby tworzyć wspólnotę, pewnie byłoby to coś innego. Natomiast fakt, że tych ministrantów jest mało, to jest właśnie problem, bo wielu teraz myśli, jak temu zaradzić. Są do tego różne pomysły. Niektórzy twierdzą, że trzeba tutaj wprowadzić kobiety, skoro one są, a chłopców nie ma. Natomiast według mnie, moim skromnym zdaniem, wydaje mi się, że to, co jest istotne, to jest właśnie przywrócenie właściwego duszpasterstwa ministrantów i pokazanie im, tym, którzy są obecnie, że to, co robią, ma sens, a innym, którzy są w kościele, że warto się włączyć.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Głos z Krakowa był Dawid Makowski, redaktor portalu spasidoliturgii.pl i zachęcamy radiosłuchaczy do odwiedzenia tej strony internetowej spasidoliturgii.pl. A my słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, Panie.